Cześć, jestem Nikodem. Witam w podcaście Nine Nartri. Dzisiaj przedstawię streszczenie i recenzję tej książki.
This isn't what I expected, overcoming postpartum depression. Karen R. Kleiman. Napisana wspólnie z psychiatrką Valerie Davis Raskin.
To poradnik dotyczący depresji poporodowej oraz innych zaburzeń nastroju i lęku pojawiających się po narodzinach dziecka. Książka ma charakter psychoedukacyjny i praktyczny.
Jej celem nie jest zastąpienie diagnozy ani leczenia, lecz pomóc matkom i ich bliskim rozpoznać, że silne cierpienie po porodzie nie świadczy o braku miłości do dziecka,
słabości charakteru ani nieudolności rodzicielskiej.
Autorki opisują szerokie spektrum doświadczeń, od krótkotrwałego baby blues po depresję, paniczny lęk, natrętne myśli i przeciążenie stresem.
Szczególną wartością jest uporządkowanie objawów, które bywają mylone lub bagatelizowane. Publikacja łączy kliniczną perspektywę z językiem zrozumiałym dla osób w kryzysie.
Proponuje samopomoc, obserwację własnego stanu, mobilizowanie wsparcia i rozważne korzystanie z terapii oraz opieki medycznej. Osobny nacisk kładzie na rolę partnerów i rodziny w procesie zdrowienia. Przedstawię Ci najważniejsze wnioski z tej książki. Po pierwsze, rozróżnienie baby blues. Depresji i poporodowych zaburzeń lękowych, jednym z najważniejszych zadań książki jest pokazanie, że potoczne określenie depresja poporodowa nie obejmuje jednego, jednolitego doświadczenia. Autorki oddzielają przejściowy baby blues od stanów, które są bardziej nasilone, długotrwałe i wymagają systematycznego wsparcia. Ma to praktyczne znaczenie, ponieważ zmienność nastroju, płaczliwość i wrażliwość w pierwszych dniach po porodzie nie muszą oznaczać depresji, ale utrzymujące się przygnębienie. Bezradność, drażliwość, lęk lub utrata poczucia własnej wartości powinny skłonić do uważniejszej oceny sytuacji. Książka omawia również panikę, obsesyjno-kompulsyjne natręctwa oraz przeciążenie stresem. Dzięki temu czytelniczka może zauważyć, że jej dominującym problemem nie musi być smutek.
U niektórych osób centralne są pobudzenie, bezsenność mimo wyczerpania, katastroficzne przewidywania albo przerażające, niechciane myśli.
Takie rozróżnienie ogranicza ryzyko błędnej interpretacji objawów jako normalnych trudności młodej mamy. Zarazem zmniejsza moralizowanie.
Objawy są przedstawione jako elementy możliwego kryzysu zdrowotnego, a nie jako dowody złego macierzyństwa.
To podejście ułatwia dobranie adekwatnej pomocy i wyjaśnia, dlaczego jedna uniwersalna rada nie wystarcza każdej kobiecie po porodzie.
Po drugie, zespół stresu poporodowego jako język dla trudnej adaptacji, ważnym, wyróżniającym elementem podejścia autorek jest pojęcie zespołu stresu poporodowego.
Jest ono używane do opisania trudności adaptacyjnych po narodzinach dziecka, które mogą być poważne i dezorganizujące,
ale nie zawsze odpowiadają obrazowi klinicznej depresji wymagającej farmakoterapii. Rozróżnienie nie ma służyć pomniejszaniu cierpienia. Przeciwnie, pozwala nazwać stan, w którym kobieta jest przytłoczona zmianą ról, brakiem snu, presją społeczną, odpowiedzialnością i utratą dotychczasowej rutyny.
Gdy dostępne są tylko dwie etykiety, wszystko jest w porządku, albo mam depresję. Wiele osób może nie szukać wsparcia, ponieważ nie rozpoznaje siebie w żadnej z nich.
Autorki proponują szerszą mapę doświadczeń poporodowych.
Zwracają uwagę, że intensywność stresu może odbierać zdolność do odpoczynku, podejmowania decyzji i korzystania z relacji, nawet jeśli nie występują wszystkie objawy depresji.
Darkiu, takim przypadku pomoc może obejmować praktyczne odciążenie, rozmowę, grupę wsparcia, psychoterapię i reorganizację codziennych obowiązków.
Kategoria stresu poporodowego ma więc również wymiar społeczny. Podważa oczekiwanie, że kobieta powinna natychmiast i bez wysiłku odnaleźć się w nowej rzeczywistości. Książka pokazuje, że adaptacja po porodzie jest procesem, a nie testem kompetencji ani uczuć matki. Po trzecie, wstyd, natrętne myśli i presja ideału dobrej matki.
Kleiman i Raskin analizują psychologiczny mechanizm, przez który objawy mogą się nasilać. Wstyd prowadzi do milczenia. Milczenie ogranicza pomoc.
A brak pomocy pogłębia izolację i beznadzieję.
Szczególnie trudne są natrętne, niechciane myśli,
ponieważ świeżo upieczona matka może uznać je za dowód, że jest niebezpieczna lub niezdolna do opieki. Książka odróżnia obecność przerażającej myśli od zamiaru jej realizacji. Nie zachęca jednak do samodzielnego lekceważenia poważnych symptomów, lecz podkreśla znaczenie szczerego kontaktu ze specjalistą, zwłaszcza gdy pojawia się ryzyko skrzywdzenia siebie albo dziecka. To wyważenie jest istotne.
Z jednej strony redukuje panikę wywołaną samym faktem występowania natręstw, z drugiej nie zastępuje profesjonalnej oceny bezpieczeństwa.
Autorki wskazują też, że kulturowy obraz szczęśliwej, wdzięcznej i zawsze spokojnej matki utrudnia ujawnienie rozczarowania, złości czy ambiwalencji.
W rezultacie kobieta może oceniać siebie surowiej niż oceniłaby kogokolwiek innego w podobnym położeniu.
Poradnik proponuje zerwanie z tym cyklem przez nazwanie objawów, podważenie automatycznych oskarżeń wobec siebie i dopuszczenie wsparcia. Nie przedstawia pozytywnego myślenia jako prostego lekarstwa. Traktuje zmianę sposobu interpretowania objawów jako część szerszego procesu leczenia, odpoczynku i odbudowy kontaktu z innymi. Po czwarte, samopomoc jako monitorowanie stanu,
a nie substytut leczenia. Książka oferuje ustrukturyzowany program samopomocy, ale jej praktyczna wartość polega przede wszystkim na wyznaczeniu granic tej samopomocy.
Czytelniczka jest zachęcana do obserwowania objawów, ich nasilenia, wpływu na codzienne funkcjonowanie oraz zmian zachodzących w czasie.
Listy kontrolne i pytania porządkują doświadczenie, które w kryzysie może wydawać się chaotyczne.
Pomagają także przygotować się do rozmowy z lekarzem lub terapeutą, ponieważ umożliwiają bardziej konkretne opisanie problemu niż ogólne stwierdzenie, że jest mi źle.
Jednocześnie autorki nie sugerują, że ćwiczenia, wsparcie bliskich czy własna determinacja wystarczą w każdym przypadku.
Podkreślają potrzebę rozpoznawania momentu, w którym niezbędna jest profesjonalna pomoc.
To istotne zwłaszcza przy nasilonej depresji, napadach paniki, uporczywych natręctwach, poważnym zaburzeniu snu lub myślach samobójczych.
Omawiane są także możliwości leczenia, w tym leki, w sposób mający ułatwić świadomą rozmowę z osobą prowadzącą leczenie.
Publikacja nie zastępuje indywidualnych zaleceń medycznych, ale pomaga zadawać trafniejsze pytania o korzyści, obawy i alternatywy.
Tak rozumiana samopomoc nie jest samotnym zmaganiem się z chorobą.
Jest aktywnym udziałem w zdrowieniu, obejmującym zbieranie informacji, przyjmowanie wsparcia, obniżanie codziennego obciążenia i korzystanie z odpowiedniej opieki. Na koniec.
Partner i rodzina jako aktywne ogniwa wsparcia po porodzie na tle wielu poradników skierowanych wyłącznie do matki wyróżnia się rozbudowane uwzględnienie partnera, rodziny i przyjaciół.
Autorki pokazują, że bliska osoba nie musi umieć postawić diagnozy, aby realnie pomóc.
Może zauważyć zmianę w zachowaniu, potraktować cierpienie poważnie, zachęcić do kontaktu ze specjalistą, przejąć część obowiązków oraz chronić czas potrzebny na sen i regenerację.
Ta perspektywa ma znaczenie, bo depresja i lęk po porodzie często osłabiają zdolność kobiety do proszenia o pomoc lub do wiary, że na nią zasługuje.
Partner może wówczas pełnić funkcję osoby, która pomaga przekuć ogólny niepokój w konkretne działania.
Książka nie obarcza jednak bliskich pełną odpowiedzialnością za wyleczenie matki.
Wsparcie domowe ma współdziałać z terapią, konsultacją medyczną lub grupą wsparcia, gdy stan tego wymaga.
Istotne jest także unikanie reakcji bagatelizujących, takich jak nakaz wzięcia się w garść czy porównywanie z innymi rodzicami.
Takie komunikaty wzmacniają wstyd i mogą opóźnić ujawnienie objawów.
Praktyczne spojrzenie autorek obejmuje nie tylko emocjonalne zapewnienia, lecz także organizację życia posiłki, opiekę nad dzieckiem, kontakt z placówkami i obecność podczas wizyt.
Dzięki temu pomoc przestaje być abstrakcyjną deklaracją. Staje się zestawem działań, które zmniejszają izolację i tworzą warunki sprzyjające leczeniu. Podsumowując,
to książka przede wszystkim dla kobiet, które po porodzie doświadczają smutku, lęku, paniki, natrętnych myśli, drażliwości lub poczucia, że utraciły kontakt z samymi sobą.
Będzie także użyteczna dla partnerów, członków rodzin i osób pracujących z rodzicami, ponieważ tłumaczy objawy bez oskarżania i wskazuje, jak reagować w sposób konkretny.
Jej praktyczną korzyścią jest uporządkowanie rozpoznania,
Czytelnik otrzymuje język pozwalający odróżnić baby blues, depresję, nasilony stres i zaburzenia lękowe, a następnie rozważyć, jaka forma wsparcia jest potrzebna.
Ważne jest przy tym, że poradnik nie obiecuje łatwej, samodzielnej naprawy sytuacji. Zachęca do działania, ale jasno pozostawia miejsce dla psychoterapii, konsultacji lekarskiej oraz leczenia, gdy objawy są ciężkie lub uporczywe. Na tle podobnych publikacji książka wyróżnia się szerokim ujęciem poporodowego cierpienia. Nie zawęża problemu do obniżonego nastroju i nie traktuje wszystkich trudności jako jednego zaburzenia. Omawia lęk, panikę, natręctwa i przeciążenie, a także konsekwencje społecznej presji, by macierzyństwo przeżywać wyłącznie jako radość.
Drugim wyróżnikiem jest praktyczne włączenie partnera do procesu wsparcia. Dzięki temu publikacja nie zostawia matki samej z zadaniem zdrowienia.
Mimo że terminologia i część informacji medycznych powinny być zawsze konfrontowane ze współczesną opieką specjalistyczną, podstawowe przesłanie pozostaje: wartościowe objawy poporodowe są realne, rozpoznawalne i możliwe do leczenia, a proszenie o pomoc jest odpowiedzialnym krokiem. Jeśli chcesz nas wesprzeć, Karen R. Kleiman, możesz kupić książkę za pośrednictwem linku do Amazonu, który umieściłem w opisie podcastu. Po przeczytaniu książki daj znać, co o niej sądzisz i podziel się swoją opinią. Do zobaczenia.